przejąć, to są próby i doświadczenia, które przechodzimy. Co jest próbą, co nie jest, jaki mają cel, po co to się dzieje i dlaczego i czy w ogóle Bóg dopuszcza próby w naszym życiu. No ale Słowo mówi, że dopuszcza. Także że myślę, że można się tym zająć. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy tak na początku otworzyli list do Jakuba. To jest w Brytyjkach, strona 1311, pierwszy rozdział. I zawsze jak czytałam ten werset, to tak go nie rozumiałam. Myślę sobie, jak to jest możliwe, że w ogóle można tak myśleć o doświadczeniach, o próbach. Wiadomo, że to jest związane z cierpieniem. Człowiek jest tak stworzony, że raczej unika cierpienia i mu się źle kojarzy, nie? I tak chcielibyśmy, żeby nasze życie tak było całkowicie cudowne, wspaniałe. Jakieś była taka piosenka miłego, wspaniałego życia, nie jest tyle gór do zdobycia i tak dalej. Hej, naprzód. No często młodzi tak myślą. Potem troszeczkę jest inne sytuacje się pojawiają w naszym życiu. I myślę, że na początku też tak jest w naszym życiu, kiedy się nawracamy, to Bóg nam błogosławi, jesteśmy takimi niemowlętami pod ochroną Bożą. A potem, kiedy już zaczynamy dorastać, Bóg chce nas wychowywać i uczyć różnych rzeczy. Jak to się dzieje? Kiedy dziecko nie słyszy? Kiedy my mówimy do dziecka raz, drugi, trzeci, a ono dalej trwa w uporze i idzie jak ta ćma prosto w ogień? No myślę, teraz nie wolno, nie? Ale myślę, że przynajmniej w tych czasach, kiedy ja wychowywałam swoje dzieci, dawało się takiemu dziecku klapsa, nie? I Biblia mówi w Hebrajczyka, że kogo Pan miłuje, tego karci i smaga. Więc myślę, że jakaś dyscyplina też jest w tym, ale co się dzieje, kiedy my doświadczamy różnych takich sytuacji bardzo trudnych, ucisków, które nie są już dyscypliną, bo trzeba nam odróżnić, kiedy to jest doświadczenie, kiedy to jest dyscyplina. To my się zaczynamy zastanawiać, o co tutaj chodzi w tym wszystkim, nie? Myślę, że każdy z nas się zastanawia i pyta się Pana, dlaczego, nie? To jest takie pierwsze pytanie, dlaczego. I często jest tak, że kiedy przechodzisz jakieś doświadczenie, jakąś próbę, to ty po prostu tak naprawdę nie wiesz dlaczego. Kiedy jest ciemna dolina, to nawet często Boga nie słyszymy w tej sytuacji, nie? I jesteśmy próbowani, ale jest to nam potrzebne. I właśnie przeczytam z Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset. To bierze tak, poczytujcie to sobie za najwyższą radość. To jest dla mnie bardzo trudne do zrozumienia. Za najwyższą, czyli największą radość. Tak, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niechaj prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mających żadnych braków. A myślę, kto z was chciałby być doskonały, nienaganny i nie mieć żadnych braków? Myślę, że wszyscy chcemy być tacy, nie? Jedną z takich cech owiec, nie? Że ona chce być coraz piękniejsza, wspanialsza dla swojego Pana, nie? I oblubienica, kiedy Pan Jezus przyjdzie, będzie bez skazy, bez zmazy. Ale tak naturalnie jesteśmy cieleśni i mamy skłonność do różnych słabostek. Często myślimy w sposób pyszny, dumny, nie słyszymy Pana, bo mamy swoją wizję, swój kierunek i gdzieś tam idziemy w malinę. No i, ale właśnie Biblia mówi, że poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia, i rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. I teraz tak, komu z nas brakuje wytrwałości? Ja myślę, że większości, nie? Nie cierpliwimy się, nie? Kiedy dziecku rodzic nie daje tam cukierka czy coś, ono się denerwuje, nie? I mądry rodzic uczy też dziecka cierpliwości. Poczekaj trochę, poczekaj. I ta cierpliwość jest bardzo potrzebna, dlatego że my różne próby przechodzimy w życiu i różne sytuacje, niekoniecznie one są stwarzane przez Boga, ale musimy być zahartowani. Ja kiedyś wam mówiłam, czy się różni dynia od dębu, tak? No, dynia rośnie bardzo szybko, jest bardzo pękata, bardzo dumna z siebie, nie? A dąb taki malutki jest, ale rośnie, przebija się, musi przejść wiele burz, tak? Różnych sytuacji trudnych. I Bóg nas hartuje, On nas doświadcza, aby wykształcić w nas ten charakter Chrystusowy, ten charakter taki Boży, nie? No i to jest właśnie proces. I słuchajcie, chciałabym, żebyśmy otworzyli list Jana, objawienie Jana. I tu jest taki ostatni list do zboru w Laodycei. To jest objawienie Jana, 3:14. I kiedyś ja słyszałam takie, ktoś miał objawienie, słyszałam taką opinię, że ten list do zboru w Laodycei, on był poświęcony taki proroczo do ostatniego kościoła. On był do Laodycei bezpośrednio, ale proroczo do nas, czyli do tego kościoła czasów ostatecznych, nie? I tutaj są takie ciekawy opis, ja może przeczytam. To jest 3:14, objawienie Jana, strona 1336. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Tak a propos, to w oryginale jest wyżygam. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. I tak dalej. I ja kiedyś się zastanawiam, o co tutaj chodzi, jakie złoto w ogniu wypróbowane. Wiecie, pierwszy Kościół, kiedy chodził z Panem, on był gotowy umierać dla Chrystusa, tak? Był prześladowany, potrafił życie oddać, nie? A ja wiem, że teraz, ja mówię o sobie oczywiście, może wy jesteście bardzo gorący i gorliwy, to my tak trochę śpimy. I tak nam jest dobrze i myślimy sobie, no super, mamy wspaniałe nabożeństwa, Duch Święty przychodzi, czasami nas użyje i jest wszystko okej. Okay. Ale wiecie, Pan czasami robi takie przebudzenie nam. My modlimy się o przebudzenie, ale On nas tak począśnie czasami, abyś się obudził i dopuści sytuację w twoim życiu, aby cię skonfrontować, jaka jest twoja wiara, aby przetestować twoją wiarę. I tutaj pisze, że abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Ja tak chciałam, żebyśmy teraz przeszli do pierwszego listu Piotra. I tu znowu pisze o radości. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I wiara w ogniu wypróbowana. O co tutaj chodzi? Ja jeszcze może odwołam się do Starego Testamentu. I to jest Księga Przysłów Salomonowych. Może najpierw to psalm. Psalm 66. 10, 66, 10. Ale bowiem doświadczyłeś nas, Boży, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Czyli Bóg nas oczyszcza, jak się czyści srebro. W innych miejscach pisze, że jak się czyści złoto. I to jest Boży proces, który Bóg dopuszcza. Jeszcze może przypowieści Salomona 17. Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serce. Pan bada serce. I też o co tutaj chodzi? Ja może zrobię takie przedstawienie. No akurat nie mam tutaj tych potrzebnych artykułów. Tak. No, w jednej ręce mam cytrynę, tak? W drugiej mam pomarańcze. I teraz tak, ściskam pomarańczkę. I co z niej wychodzi? Jaki? Słodki. A teraz biorę cytrynkę, ściskam cytrynkę i co z niej wychodzi? Też soczek. Zdrowy, ale jaki? Kwaśny, tak. I my też wydajemy pewne owoce. Kiedy przychodzi ucisk, kiedy Pan stosuje swoją prasę, też Biblia na ten temat mówi, że on stosuje prasę i nas tak ściska. Przychodzą takie okoliczności, taki wredny szef, tak, taki zły pastor, taki brat albo siostra, który nam cały czas wchodzą na nogę. I co się dzieje? Kiedy on ci wejdzie na nogę, tak, ty co zrobisz? Kwaśny soczek czy słodki? I wiecie, dopóki my nie wydajemy owoców, to Bóg dopuszcza takie okoliczności, abyśmy przeszli pewną lekcję. Ja wczoraj przeszłam bardzo mocną lekcję. Nie będę wam opowiadać, bo się trochę wstydzę. Udało mi się zwyciężyć, ale w pierwszej chwili to moja reakcja była taka, co za paskudna baba. Taka byłam zła. Moje serce było nie w porządku. Ale Bóg bada serce nasze, nie? Testuje nas. I słuchajcie, my chcemy służyć Bogu i to jest naprawdę cudowne, ale zanim będziemy służyć Bogu, Bóg chce ukształtować w nas charakter. Dlatego, że nie ma nic gorszego, jak człowiek obdarowany bez charakteru. Dlaczego? Bo on co zrobi dobrego, to zepsuje. Dlatego, że jeżeli my patrzymy na kogoś, człowiek jest używany i on wspaniale uwielbienie prowadzi, jest taki charyzmatyczny, głosi słowo niesamowicie, prorokuje i różne rzeczy czyni. A potem widzisz go w sytuacji, kiedy on nie wydaje owocu, kiedy jest szorstki, nieprzyjemny, kiedy zachowuje się nie w porządku względem ciebie albo innych, to co powstaje w twoim sercu? Zgorszenie, tak. Zaczynamy się gorszyć. Jak on może? Co to za chrześcijan? Prawdziwy on prorok, czy on nieprawdziwy, nie? I oczywiście, kiedy my jesteśmy niedojrzali, Bóg dopuszcza to, że no jest tej plewy sporo w naszym życiu, ale po pewnym czasie Bóg się bierze za nas, po prostu nas bierze na koło garncarskie i nas tak kształtuje. No i to czasami boli. I słuchajcie, chciałam przeczytać, to jest Księga Malachiasza, 3 rozdział. I tu pisze o przyjściu Pana. Więc słuchajcie, my czekamy, że Pan przyjdzie, są proroctwa, że to już niedługo. Ale pisze, jak to będzie wyglądać, nie? To 3 rozdział Malachiasza, strona 1020. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. I o co tutaj chodzi? Że Bóg nas przeznaczył, my jesteśmy kapłanami, przeznaczył nas, żebyśmy służyli, żebyśmy byli obdarowani, żebyśmy usługiwali, ale kiedy ta ofiara jest miła Panu, kiedy ona jest w odpowiednim owocu, kiedy ona jest w odpowiednim charakterze. I dlatego Pan tutaj mówi, że będzie nas czyścił, tak? I będzie nas płukał jak złoto. I ja słyszałam, jak wygląda obróbka złota, więc to wygląda tak, że rozpala się to złoto do czerwoności, jest bardzo gorące, staje się płynne. Oczywiście to jest proces, jeżeli my jesteśmy tym złotem, to ono jest, to jest wypalanie, nie? I wszystkie domieszki, wszystkie paprochy wypływają na wierzch. I taki proces musi się odbywać kilka razy, to nie jest raz, tylko wiele razy i za każdym razem ten złotnik wybiera te paprochy, więc w momencie, kiedy już on może się przejrzeć w tym złocie i widać, ono jest tak jak lustro, bo już nie ma tego brudu, on widzi siebie. I ja myślę, że podobny proces my przechodzimy, kiedy Chrystus nas wytapia i kiedy już za którymś razem on patrzy i widzi w tym lusterku siebie. Jeżeli my jesteśmy podobni do Chrystusa, to jest proces zakończony. A póki nie, to musimy przechodzić pewne próby, doświadczenia, pewne kształtowanie. I oczywiście musimy też zrozumieć, że próby to nie są wtedy, kiedy my robimy coś głupiego i ponosimy konsekwencje za głupotę, naszych błędów, nieposłuszeństwa Bogu. Bóg mówi coś do ciebie, a ty tego nie robisz, nie? No tak jak Jonasz. Ale to jest ten proces, który musi być. I wiecie, jak mówiłam tutaj o tych dębach, nie? To dąb rośnie ze 100 lat, żeby był taki wielki, nie? I wiecie, czasami w naszym życiu potrzeba procesu. Ja bardzo lubię ze starszymi chrześcijanami przebywać. Wiecie dlaczego? Bo już widzę ten charakter. Z młodymi to różnie wygląda, ale często właśnie, kiedy rozmawiam z takimi starszymi osobami, ja po prostu widzę w nich ten Boży charakter, to ciepło, tą miłość, ten brak takiego unoszenia się, takiej pychy, takiego, co to nie ja, albo uraziłeś mnie, obraziłeś i tak dalej. Więc to jest właśnie takie cudowne, że widać, że ten proces, on może być zakończony. Oczywiście też on zależy też od nas, na ile się poddamy Duchowi Świętemu. I wiecie, ja jeszcze może przeczytam, to jest pierwszy list do Koryntian. Koryntian. Trzeci rozdział. Więc wiele razy Bóg przyrównuje naszą wiarę do pewnego budowli, pewnego no, domu, nie? Jezus też mówi, że przyrównuje nas, że kto słucha moich słów i buduje, ten buduje na zależność na jakim fundamencie, buduje dom, tak? No i że przyjdą te próby, te różne wiatry i to wszystko, jeżeli jest na dobrym fundamencie zbudowany, jeżeli my umiemy współpracować z Chrystusem, to jest też bardzo ważne, że kiedy my przechodzimy te próby i doświadczenia, my nie możemy odchodzić od Pana. Bo wtedy my nie mamy fundamentu. Tym bardziej musisz szukać Boga. Tym bardziej musisz się przybliżyć do Niego. Bo to jest nasz fundament. Na tym możesz budować. I tutaj pisze w trzecim rozdziale, 10. Paweł pisze o sobie. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni i z drzewa siana słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sonny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu, jak się objawi, to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. I wiecie, kiedyś się też zastanawiałam, jak zbawiony przez ogień. No Biblia mówi w pewnym momencie, że oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby dusza była zyskana, nie? Bóg może człowieka w taki ucisk wprowadzić, że on zacznie wołać do Boga i powiedzieć, Panie, ratuj, nie? I będzie zbawiony. Ale kwestia dostania nagrody w niebie to już jest inna sprawa. I kiedy my budujemy nasze życie duchowe, budujemy na Chrystusie, nie budujemy na ludziach, na organizacjach, na innych rzeczach, budujemy na Chrystusie, na Jego bliskiej relacji z Nim i z Jego Słowem. To jest nasz fundament. Ale tu pisze, że jak to buduje, to się okaże, tak? I że te materiały to jest złoto, srebro i drogie kamienie albo drzewa, siano, słoma. I wierzę, że Bóg mi pokazał, że złoto to jest materiał niebiański. Kiedy ty słuchasz Ducha Świętego i słuchasz tego, co Słowo mówi, to co ty robisz, to jest złoto. Ale jeżeli ty robisz to z własnej pychy, z własnego widzimisię, z własnego myślenia, możesz coś robić dla Pana, okaże się, że to wszystko spłonie. Dlaczego? Bo to jest materiał ziemski. To jest siano, drewno i słoma. I tu jest napisane, że każdy będzie wypróbowany w ogniu. Bo tu pisze, że a jakie jest dzieło każdego wypróbuje ogień? Każdego. No, może tak powtórzmy, każdego. Tak, wypróbuje ogień. Więc Bóg dopuści ten ogień. Jeśli tam pamiętamy taką bajeczkę o trzech świnkach, nie? A, tak. I słuchajcie, i wypróbuje Bóg to. I tylko stoi się to, co jest od Niego. kiedy Bóg kazał Mojżeszowi wykonać świątynię, ona musiałaby być ze szczerego złota. Ona była cała złota, tam nie było domieszek, nie było falsyfikatów. I tak samo ma być w naszym życiu. To jest bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, kiedy Pan dopuszcza pewne doświadczenia. Ja słuchajcie, też bardzo ciekawe, stąd wszystkiego nie da się powiedzieć, ale życie i służba Saula, czyli Pawła, nie? Jak Saul, jak Paweł wszedł w tą służbę, może też przyjrzymy się tego, temu. To jest 9 rozdział Dziejów Apostolskich, strona 1179. Przeczytam. I on, Saul, był człowiekiem, który też był bardzo gorliwy. On skończył Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od pierwszego wersetu, 9:1. Saul to był człowiek bardzo gorliwy. On po prostu był tak gorliwy, że był w stanie zabijać ludzi tylko w imię Boga, żeby po prostu Bogu służyć, że on wiedział, że ma rację. Wiecie, tak my nieraz tak mamy rację, że tak się zacietrzewiamy w naszych racjach, że potrafimy kogoś zabić. No może nie fizycznie, ale słownie. No. I 9 rozdział pisze tak. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o list do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się, że w czasie drogi, że gdy się zbliżył do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemuś mnie opuścił? Prześladujesz, czemuś mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I słuchajcie, kiedy ty coś robisz w ciele i przyjdzie Pan i powie ci: no nie wiem, tam Gosiu, Dorotko, Marcinie, Pawle, czemu mnie prześladujesz? Dlaczego prześladujesz Kościół Boży? Dlaczego mówisz źle o moich sługach, o moich siostrach, o moich braciach? Czasami może być tak, że my w tej gorliwości, tej racji, wiecie, czasami ważniejsze są relacje niż racje. I czasami, ja wiem po sobie, że ileś tam lat temu ja myślałam tak, a teraz myślę już zupełnie inaczej. Bo poznanie nasze jest cząstkowe i nie wszystko widzimy. I dlatego jest bardzo ważne, jaki mamy stosunek do braci i siostry. Saul chciał niszczyć, zabijać, więzić dzieci Boże. I Jezus powiedział, że ty mnie prześladujesz. On myślał, że on prześladuje tych chrześcijan, nie? A on powiedział, ty mój Kościół prześladujesz. Więc to jest bardzo ważne, jaki mamy stosunek do braci, do sióstr, do innych bliźnich. I ale powstań, idź do miasta i rzekł, to jest 5, tak? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on powiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, idź do miasta, tam ci powiem, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, oniemieli, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. I wiecie, co Duch Święty mi pokazał? My szukamy objawienia, tak? Żeby Bóg do nas przyszedł. Tak, Bóg do nas przychodzi. Ale często my jesteśmy tak zatwardziali w swoich przekonaniach, w swoich widzimisię, że my nie do końca rozumiemy, kim jest Bóg i co On chce robić dla nas i dla Kościoła i przez nas. I nieraz po prostu my musimy przestać widzieć. Musimy oślepnąć, żeby faktycznie coś zobaczyć. Musimy się zatrzymać w naszych poglądach, w naszym myśleniu, w naszym widzeniu, postrzeganiu sytuacji. Ważne jest, jaki mamy owoc w sercu. Czy masz miłość do braci i sióstr? Czy dalej masz miłość? Nie masz miłości, nie masz poznania, bo tylko Bóg jest miłością i Bóg daje nam poznanie, tylko w Nim jest poznanie. Kiedy nie kochasz, nie masz poznania. I my musimy czasami po prostu się zatrzymać i widocznie dla Pawła to nie było wystarczające, że Jezus stanął. No słuchajcie, jakby Jezus stanął przed tobą, zobaczyłby światło i po prostu, i potem byś się zaślep, nie? Przestał widzieć. No straszne. I on nie wiedział, czy on odzyska wzrok, ale zobaczył Chrystusa. I to jest bardzo ważne, byśmy mieli spotkanie z Chrystusem. Wtedy nasza służba, ona będzie wartościowa, będzie cenna. I pisze tak, a był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu, Ananiaszu, on zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś do niego, wstań, idź na ulicę prostą, zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu i ile złego wyrządził świętym swoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj więzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego, idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. A ja sam pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Dziwne. Dziwne to jest wszystko. Bóg miał plan dla Saula. Chociaż on był mordercą, chociaż kiedy przyszedł w ponadnaturalny sposób do Ananiasza, on mówi, Panie, no jak pójdę do takiego człowieka? Kim on jest? A Bóg powiedział, to jest moje naczynie wybrane. Ty nie masz osądzać, co to za człowiek. Ja jego użyję, ale on jeszcze zobaczy, ile musi wycierpieć. I chyba nie ma takiego apostoła drugiego, przynajmniej w Biblii nie jest opisany, który by tak dużo wycierpiał, był kamieniowany wiele razy, biczowany, rozbijał się z nim statek. I wiecie, ja jeszcze może na koniec coś przeczytam. Co ten właśnie Paweł pisał w swojej służbie o sobie? To jest 4:7, drugi list świętego Pawła do Koryntian, 4:7, strona 1246. I Paweł tu pisze o nas. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. To jest niesamowite. Bywamy powaleni, ale nigdy nie pokonani, dlatego że Chrystus jest w nas. I On zawsze nas przeprowadzi. Jeżeli idziesz ciemną doliną, to na końcu tej ciemnej doliny zawsze jest światło. Jeżeli siostra składała świadectwo, że była chora, tak? Przyszedł Bóg z odpowiedzią, przyszło światło. Ja też tego doświadczyłam ostatnio. I wiecie, kiedy moja mama się rozchorowała na raka, to moje pytanie było takie, Boże, dlaczego? Przecież ona Ci służyła. I na stare lata chora na raka? Jak to możliwe? My często zadajemy takie Bogu pytanie. Dlaczego? Uczniowie też się pytali, dlaczego ten człowiek nie widzi? Nie? Dlaczego? A Jezus mówi, aby chwała moja się na nim objawiła. Aby został uzdrowiony. Wiecie, najwięcej świadectw, które mam w swoim życiu, to w momentach kryzysowych, kiedy dziecko mi spadło ze schodu i miało zniekształconą główkę i Bóg je uzdrowił. No to fajne było doświadczenie dla matki. No nie. Ale chwała Boża się objawiła. Kiedy mój ojciec był chory na raka, modliliśmy się i zniknął rak. Kiedy moja mama była taka chora, leżała umierająca, ja już odchodziłam od zmysłu, mówię, Boże, co się dzieje? I Bóg ją podniósł z tego. I każdą sytuację, ja teraz widzę po czasie, Bóg wyprowadził na prosto. Ale musiałam przejść pewne doświadczenie. Bóg musiał mnie czegoś nauczyć. I słuchajcie, dalej będziemy czytać. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I to jest też niesamowite objawienie. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby życie Jezusa na ciele swoim naszym. Czyli jeżeli chcesz być naprawdę używany przez Boga, ty musisz przejść moment krzyża. Ty musisz umrzeć dla siebie samego, aby życie mogło się przez ciebie objawić. Kiedy ty doświadczasz słabości, to dlatego, abyś może zrozumiał drugiego człowieka, abyś mu współczuł. Tak? Bo kiedy ty przejdziesz choroby, doświadczenia, ubóstwa, odrzucenie i różne rzeczy, będziesz rozumiał człowieka. I my, Bóg nas chce zanurzyć w tą śmierć. I dalej pisze 12. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. On był po to cierpiał to wszystko. Po to Bóg objawiał swoją chwałę w naczyniu, które było kamieniowane, które było cierpiało. Paweł pisał, że on też miał jakiś cierń w swoim ciele. Nie wiemy, o co chodzi. Niektórzy myślą, że może to ten wzrok, bo on miał też słaby wzrok. Może Jezus go tak wtedy oświetlił, że jednak coś tam mu zostało, nie? Z tego wzroku. I dlatego właśnie, że w tym złamaniu, w tej śmierci Chrystusa, kiedy my umieramy dla siebie, kiedy my to nasienie umiera, to wtedy powstaje życie. Bez śmierci nie ma życia. Nie ma mocy. Bóg nas może raz, drugi użyć, dlatego że dla swojego imienia. Ale jeżeli ty chcesz być używany, tak jak apostoł Paweł, to musisz przejść ten proces umierania. I on tak pisze, tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. I 16, też 4, 16 Koryntian. Dlatego nie upadamy na duchu, bo chociaż zewnętrzny nas człowiek niszczeje, tak? Niszczeje człowiek zewnętrzny. Kiedy się starzejemy, to się okazuje, że wzrok nam się psuje, tak? Różne dolegliwości zaczynamy mieć. Niszczeje zewnętrzny. To jednak ten nasz wewnętrzny, on odnawia się z każdym dniem. Ten wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Ale bowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. I też powiem wam, że do końca tego nie rozumiem. Ale Biblia mówi, że radujcie się za to, że będziecie prześladowani, że będą, dlatego że wielka jest nagroda wasza w niebie. Ale bowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Amen.